Złapane w sieci. Sobotnie przed południa na antenie Radia Gdańsk upływają nam na rozmowach o internecie, o aplikacjach, o wszystkim tym, co można znaleźć w sieci i wokoło też. Poruszamy najróżniejsze tematy związane z tym, jak człowiek odnajduje się, albo powinien się odnajdować, albo się nie odnajduje zupełnie w różnych sferach związanych z nowymi technologiami, światem nowych mediów i wszystkim tym, co wokół, tak jak już wspomniałem zresztą. Filip Jędrusz przy mikrofonie, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Audycja Złapane w sieci to rozmowy z ekspertami, ekspertkami, osobami, które wiedzą dużo w danym i konkretnym, narzuconym temacie. Dzisiaj tym tematem będzie trochę klimat, trochę jak ten klimat w internecie wygląda, ale nie uprzedzając faktów, najpierw przedstawiam Marta Piechocka-Nowakowska, koordynatorka projektów Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, między innymi projektów dotyczących zmiany klimatu. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, dziękuję za zaproszenie.
Ja również się cieszę, na pewno dużo wątków uda nam się rozwałkować i taki pierwszy, który przychodzi do głowy, jak myślimy o tym, że mamy klimat i mamy zmiany klimatu, no to w internecie mamy dużo niestety osób, które nie do końca się z tym zgadzają albo wręcz rozpowszechniają jakieś takie newsy, które można określić takim przymiotnikiem fake, czyli fake newsy, które no, nie powinny się znajdować w internecie, ale często też jak kula śniegowa nabierają jakiegoś takiego tempa. Mi do głowy na pewno przychodzą jakieś tweety, bo Twitter, obecnie platforma X czy też X, to jest platforma, gdzie dużo takich właśnie półironicznych komentarzy, że przecież dlaczego jest zmiana klimatu, jak jest śnieg i tak dalej, i tak dalej. Czy masz jakieś takie przykłady swoje, w cudzysłowie ulubione, które właśnie w ten sposób przeinaczają, trochę pokazują, że nie wszyscy są po tej samej stronie mocy?
Tak, jest tego cała masa niestety w internecie. Zarówno tak jak powiedziałeś o tweetach, ale to jest też cała masa komentarzy pod artykułami dotyczącymi zmiany klimatu. Wystarczy wejść na stronę, na Facebooka Nauki o Klimacie i tam poczytać posty pod ich postami. I jest tego bardzo, bardzo dużo i jest o czym mówić. No takie podstawowe to między innymi, że na przykład globalne ocieplenie nie istnieje, albo że zmiana klimatu jest czymś zupełnie naturalnym. Tymczasem zmiana klimatu jest czymś naturalnym, ale to właśnie działalność człowieka zaburzyła naturalny cykl. Globalne ocieplenie jak najbardziej istnieje i jest konsensus naukowy co do tego, więc nie mamy tutaj wątpliwości, że ono istnieje i to właśnie człowiek za nie odpowiada. Ja w ogóle bardzo bym zachęcała do tego, żeby odwiedzić stronę Nauki o Klimacie, bo to jest doskonałe źródło wiedzy, wiarygodne źródło wiedzy i tam, jak wejdziemy na tę stronę, to mamy całą zakładkę dotyczącą mitów na temat klimatu. I to jest chyba już nawet ponad setka, więc tam jest naprawdę doskonałe źródło wiedzy o klimacie i o mitach wokół właśnie zmiany klimatu.
Nie trzeba, szanowni państwo, wszystkich czytać od góry do dołu. Można sobie zostawić je także jeden dziennie. Na przykład z jednym można się rozprawiać, bo to też olbrzymia baza wiedzy do przyswojenia. Klimatyczna baza wiedzy to jest jedna rzecz, o której ja chciałem wspomnieć. Nauka o klimacie to jest kolejne źródło, do którego można sięgać. Chciałbym, żebyśmy trochę też tak zastanowili się po ludzku, dlaczego tak dużo jest właśnie tych mitów i dlaczego tak łatwo się rozprzestrzeniają. I wydaje mi się, mam pewną teorię, może się zgodzisz, a może nie, że to jest po prostu bardzo łatwe, bo ten proces rozciąga się na dziesiątki lat, proces zmiany klimatu, w związku z czym nie jest czymś takim jak coś, co dzieje się w danej sekundzie. Czyli automatycznie łatwiej podważyć coś, czego nie widzimy, czego nie mamy przed oczami. Czy myślisz, że to tak może działać?
Oj tak, tak, jak najbardziej. Jeśli czegoś nie widzimy, nie możemy tego dotknąć, to jak najbardziej wtedy trudno jest nam w to chociażby uwierzyć i to nawet o tym mówi psychologia, więc tak, jak najbardziej zgadzam się z tym. Poza tym myślę, że dezinformacja szerzy się wtedy, kiedy mamy do czynienia z dużym zainteresowaniem społecznym. danym tematem. A zmiana klimatu to jest właśnie taki temat, który teraz istnieje w mediach. Oczywiście mówimy o tym, że dużo osób się z tą zmianą klimatu nie zgadza, ale no właśnie w internecie między innymi. Ale to jest właśnie to szerzenie tej dezinformacji, która wynika z tego, według mnie, ale też myślę, że sporo osób by się z tym ze mną zgodziło w tym obszarze, że jest to temat bardzo złożony. Tak jak ty powiedziałeś, że trudno jest nam po prostu to dotknąć, zrozumieć tego tematu, bo tego nie widzimy, to jeszcze dodatkowo jest to proces bardzo, bardzo złożony. I tu nie mówimy tylko o ociepleniu klimatu, ale o tym, co to ocieplenie klimatu oznacza, jakie są jego konsekwencje, że są to konsekwencje ekonomiczne, konsekwencje społeczne. I jak zaczynamy o tym mówić i to tłumaczyć, to okazuje się, że jest to wszystko bardzo, bardzo skomplikowane, a brakuje nam wiedzy. Więc jeśli nam tej wiedzy brakuje, to łatwo też sobie różne rzeczy dopowiadać. Poza tym, jeśli cały czas mówimy o tym, że musimy na przykład odejść od paliw kopalnych, to się pojawia gdzieś tam w mediach, w informacjach, wiadomościach, to nagle się okazuje, pojawia się pytanie, no to co dalej? Temat staje się mocno polityczny, a tam, gdzie staje się temat polityczny, zaczyna się taka walka i najłatwiej jest wtedy polaryzować. Stąd też te komentarze, które pojawiają się w internecie, to są może i komentarze takich osób jak my, prywatnych, ale często niestety są to no, farmy, troli, boty, które piszą te komentarze. To już nie jest tylko w takiej sferze po prostu pisania komentarzy przez takie osoby jak my.
To mogą być też osoby publiczne albo bardzo publiczne, takie, które mają za sobą jakichś followersów, czyli ludzi, którzy ich obserwują. No, jeśli ktoś, kto ma za sobą jakichś ludzi, którzy go obserwują, niekoniecznie jest ekspertem, ekspertką w danym temacie, a wypowiada się, no to automatycznie wygląda jak jakiś taki człowiek, który wie, o czym mówi, jak jakiś autorytet. I to też chyba jest taka internetowa pułapka, bo tak zastanawiamy się nad plusami i minusami, mam wrażenie, trochę tego internetu, jeśli chodzi o edukację klimatyczną. No ale to jest chyba też duże zagrożenie, prawda? Ktoś coś powie, nie przemyśli, a potem ciężko to cofnąć jakimś, nie wiem, oświadczeniem na przykład.
Tak, jak najbardziej. Ale właśnie dobrze, że wspomniałeś o tych komentarzach, które się pojawiają też osób publicznych w internecie, osób, które są śledzone przez duże liczby innych osób, to akurat Stowarzyszenie Demagog na swojej stronie internetowej można filtrować, wpisać klimat i tam mamy zarówno właśnie fake newsy, mamy wypowiedzi, one tam są odpowiednim komentarzem opatrzone, więc możemy też sprawdzić, jeśli coś w internecie, w sieci zaistnieje, jakaś wypowiedź osoby publicznej, która jest po prostu fejkowa, nieprawdziwa, to na stronie Demagoga to znajdziemy.
Z Demagogiem znamy się dobrze, niestety, ale bardzo potrzebną robią działalność tych fake newsów, jest mnóstwo i oni mają cały czas ręce pełne roboty przez ten internet i przez te działalności wszystkich, którzy się tam udzielają. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na coś takiego, no bo mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, bardzo łatwy dostęp na przykład do infografik. Na mnie robią ogromne wrażenie takie zestawienia, że 40 lat temu to było tak, a teraz jest tak i to są na przykład słupki, których kolor się zmienia na coraz bardziej czerwony. Po pierwsze, w tym kontekście łatwo sprawdzić, czy taka grafika jest prawdziwa. Jeśli jest ktoś jej autorem, no to powinna być podpisana. Można sprawdzić to też przy wykorzystaniu Google Grafika, ale to, do czego chciałem zakotwiczyć i to też wydaje mi się jest powód rozprzestrzeniania się takich właśnie informacji, że jednak coś mnie ściska w środku, jednak trochę taki strach to powoduje i może ten strach też powoduje, że ludzie to wypierają w pewien sposób?
Ten mechanizm wyparcia jest znany. Mamy w zasadzie takie dwa mechanizmy. Z jednej strony mamy to wyparcie, czyli temat nie istnieje albo mnie nie dotyczy, albo w zasadzie większość Polaków, teraz nie chcę tutaj podawać procentów dokładnie, ale jest to bliżej 70% Polaków uważa, że zmiana klimatu jest problemem i dostrzega ten problem, jest zagrożeniem, jest może wyzwaniem współczesności, tak bym to nazwała, czyli dostrzega ten problem. Natomiast uważa, że ten temat może tak bezpośrednio ich nie dotyczy, czyli jest to bardziej w kontekście globalnym, a nie lokalnym, czyli coś tam się dzieje, ale to mnie nie dotyczy. I to jest właśnie trochę też bazowanie na tym mechanizmie wyparcia. Wolę, żeby to mnie nie dotyczyło. Z drugiej strony mamy taką apokaliptyczną wizję, czyli zaraz wszyscy zginiemy, nic nie będzie, która z kolei może działać też, no działa demotywująco, czyli w ogóle po co mam cokolwiek robić, jeśli i tak już nic się nie da zrobić. I warto zwrócić właśnie uwagę na to, że taka narracja obok tej denialistycznej, że nie istnieją zmiany klimatu albo one są naturalnym procesem, nie są spowodowane działalnością człowieka. Obok tej narracji mamy też drugą, taką właśnie, że już jest za późno i nic nie zrobimy. Też myślę, że to jest ciekawe, jak sobie popatrzymy na treści w internecie dostępne, na to, jak ta zmiana jest komentowana, to mamy też ten drugi biegun i wszyscy zginiemy.
Tak, zrobił nam się trochę odsłuch społeczny. Mamy faktycznie tę polaryzację, o której wspomniałaś, czyli jest albo marazm, albo super strach, ale są też ludzie, którzy biorą się do roboty, chcą coś zmienić. To edukatorzy, edukatorki klimatyczni na przykład. Może powiedzmy, kim jest taka osoba, bo to też jest w pewnym sensie twoja ścieżka.
Edukator klimatyczny, edukatorka klimatyczna, no to jest osoba, która po pierwsze posiada wiedzę na temat zmiany klimatu i wie, o czym mówi, która potrafi łączyć różne zjawiska, to znaczy rozumie zjawisko zmiany klimatu od strony fizycznej, ale też rozumie konsekwencje ekonomiczne, społeczne, psychologiczne, czyli ma taki, że tak się wyrażę, big picture, to taki szeroki obraz tego skomplikowanego zjawiska i jest w stanie o tym opowiadać innym ludziom, po prostu edukować na ten temat, budować świadomość, która jest nam po prostu niezwykle potrzebna, jeśli chcemy, a wciąż wierzę, że jest to możliwe, budować lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieciaków. Także tym zajmuje się taka osoba.
Mówiliśmy właśnie o big picture, ale też wspomniałaś już o lokalności i tę lokalność też można w pewien sposób edukacyjnie wspierać. Piję tu bezpośrednio już do programu, do projektu, w który też jesteś zaangażowana, i to projekt, który angażuje biblioteki, czyli jeśli dobrze rozumiem, to taką metodą kropelkową ta wiedza ma spływać w różne miejsca w Polsce, właśnie niekoniecznie te super największe ośrodki.
Tak jest. W Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego rozpoczęliśmy projekt Biblioteki dla Klimatu. I to jest, ja bym o tym mogła godzinami opowiadać, ale postaram się powiedzieć krótko. To jest projekt skierowany do bibliotekarek i bibliotekarzy. Dlaczego? Ponieważ wiemy z badań, które opublikowaliśmy właśnie i bardzo zachęcamy do zapoznania się z tym badaniem, które przeprowadziliśmy we współpracy z European Climate Foundation i Agencją Badawczą DayRay. Są to badania, które pokazują, że biblioteki to są niezwykle aktywne miejsca lokalnie, w małych społecznościach pełnią kulturotwórczą rolę i są to miejsca spotkań ludzi z małych miejscowości. Nie tylko tam chodzi się wypożyczyć książki, ale też spotkać się, rozmawiać. Są to miejsca bardzo aktywne, które chętnie angażują się właśnie w prowadzenie zajęć dla różnych grup odbiorców. I my postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał po prostu. Wiemy też z badania, że bibliotekarki i bibliotekarze są gotowi do podjęcia tej tematyki zmiany klimatu. Brakuje im pewnych narzędzi, między innymi potrzebują usystematyzować swoją wiedzę, dowiedzieć się, w jaki sposób mogą uczyć i o czym mają uczyć. Więc my wychodzimy im naprzeciw i proponujemy im taki program edukacyjny. Najpierw my opowiemy im, jak to robić, a potem one będą mogły to robić u siebie. Ten program nazywa się Akademią Klimatyczną. Właśnie trwa do niego nabór. Do 25 września czekamy na zgłoszenia od bibliotekarek i bibliotekarzy z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców. Teraz celujemy w małe miejscowości i zobaczymy, będziemy testować ten projekt i mamy nadzieję, że bardzo dużo zgłoszeń i będziemy mieli z czego wybierać. Zdradzę, że już mamy sporo, więc zapraszam do składania, do aplikowania na naszej stronie bibliotekidlaklimatu.pl. I co jeszcze, co jest bardzo ważne, my w tym projekcie, bo Akademia Klimatyczna jest jakby elementem projektu Biblioteki dla Klimatu, my chcemy pokazać, że zmiana klimatu dotyczy nas. Czyli to, co powiedziałeś, że jak coś jest nienamacalne, to trudniej nam w to uwierzyć albo to zaakceptować. Natomiast my chcemy opowiadać o zmianie klimatu z perspektywy bardzo lokalnej. Oczywiście pokażemy też ten duży obrazek, ale chcemy najpierw bibliotekarkom i bibliotekarzom, a potem tym osobom, z którymi one będą pracowały, pokazać, że zmiana klimatu dotyczy nas, że te fale upałów, które mamy, wpływają na nasze zdrowie i że to jest właśnie skutek zmiany klimatu. Chcemy pokazać, że właśnie susza, tak, to też jest coś, co jest spowodowane zmianą klimatu. I jednocześnie budować przez ten projekt chcemy takie bardzo silne lokalne społeczności, które będą po prostu odporne na wszystkie kryzysy, też te związane ze zmianą klimatu, bo jak jesteśmy razem, działamy razem, to na pewno będzie nam łatwiej. No to też pokazała pandemia, że tam, gdzie się budowała jakaś lokalność, to jakaś lokalna wspólnota, tam lepiej się funkcjonowało w takim trudnym czasie.
Padł już adres strony bibliotekidlaklimatu.pl. Chciałem jeszcze trochę zakotwiczyć do internetowych elementów Akademii, bo tam będą spotkania online. Jeśli dobrze pamiętam i rozumiem nasze wstępne rozmowy przed tym spotkaniem, to one będą też upublicznione, prawda? To znaczy będzie można korzystać z jakiejś takiej internetowej bazy wiedzy, która powstanie w ramach tego programu.
Tak jest. Tak jak najbardziej. Czyli w ramach Akademii Klimatycznej będzie cała taka dość długa część online'owa dla bibliotekarek, bibliotekarzy, którzy będą brali udział w Akademii, ale później te spotkania, które będziemy przeprowadzać w ramach Akademii, będą opublikowane na naszej stronie i każdy będzie mógł z nich skorzystać i obejrzeć te wykłady, czasem warsztaty takiej trochę innej formule niż taki zwykły wykład, bo chcemy też położyć nacisk na interakcję. Także tak, jak najbardziej będzie to dostępne.
Świetnie. To jeszcze powiedzmy może o tym raporcie, który też się pojawił, bo rozumiem, że można go gdzieś spotkać też internetowo, pewnie w formacie zakończonym trzema literami PD
tak
i F.
Tak, zgadza się. To znaczy wystarczy wejść na naszą stronę, tutaj już nazwa padła, bibliotekidlaklimatu.pl, i tam w zakładce raport jest nasz raport do pobrania, do ściągnięcia. Natomiast już 25 września o godzinie 12 będziemy opowiadać podczas spotkania online o szczegółach tego raportu. Będzie z nami Krzysztof Jodłowski z agencji DayRace, którym przeprowadzaliśmy to badanie. Także również na to spotkanie zapraszam. Wystarczy śledzić Facebook naszej fundacji i tam pojawi się informacja o tym spotkaniu z odpowiednim linkiem.
Fantastycznie. Mamy komponenty internetowe. Rozgryźliśmy trochę, czy internet jest dobry, czy zły, jeśli chodzi o edukację klimatyczną. Trochę zajrzeliśmy na tę ciemną stronę mocy, trochę o jasnej. I może właśnie na zakończenie o tej jasnej stronie mocy. Czy coś ci ostatnio tak podniosło na duchu? Coś, co zobaczyłaś w sieci, jeśli chodzi o edukację klimatyczną, albo jakieś zjawisko, komentarz, infografika, coś takiego przychodzi ci do głowy?
Akurat jestem po lekturze komentarzy właśnie z tej złej strony mocy, więc ciężko mi tutaj, akurat teraz widzisz, zadałeś mi to pytanie, a ja akurat wczoraj wieczorem przeglądałam jakieś wpisy właśnie na Facebooku Nauki o Klimacie i tam było sporo tych negatywnych komentarzy i skupiłam się na tym i też na tym, jaką sztuką jest w ogóle odpowiadanie na takie komentarze. Ekspertki z Nauki o Klimacie robią to świetnie. Warto powiedzieć, że to są naukowczynie, naukowcy, popularyzatorzy nauki, więc naprawdę robią to świetnie i to też jest duża sztuka, żeby w odpowiedni sposób to zrobić, odesłać do źródeł i w ten sposób być może uciąć różnego typu spekulacje.
I to może być to światełko w tunelu, tak sobie myślę właśnie, żeby kogoś zgasić linkiem albo faktycznie jakimś takim udowodnionym faktem czy źródłem. To może być faktycznie...
Więc być może to jest ten pozytyw. Przepraszam, ale chyba nie mam w tej chwili lepszego przykładu, ale tak. Więc warto popatrzeć sobie, w jaki sposób reagować na takie fake newsy, ale też hejt, bo niestety to często łączy się z hejtem, więc warto podpatrzeć, jak robić to dobrze i z klasą.
O, i to jest bardzo ważne. Nauka o klimacie i klimatyczna baza wiedzy też. To są jeszcze dwie rzeczy, które Państwu dorzucamy do koszyczka, bo Państwo na pewno skrzętnie notują, gdzie można szukać takiej właśnie wiedzy. Ja odsyłam też na radiogdańsk.pl. Tam w zakładce audycje są audycje złapane w sieci do uzupełnienia. Ja wiem, ale ta audycja też się tam pojawi, więc to też może być jakieś źródło wiedzy. Marta Piechocka-Nowakowska była Państwa i moim gościem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję.
Ja również, bardzo dziękuję.
Audycja Złapane w sieci i to nie będzie niespodzianka, powróci za tydzień, bo w każdą sobotę słyszymy się po godzinie 11, a może jeszcze trochę autoreklamy, taka mała wstaweczka w świecie nowych mediów, to też sobota po godzinie 7.30, to też się słyszymy z różnymi tematami około internetowymi, a teraz już zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję bardzo, Filip Jędruch, do usłyszenia.